Wydawnictwo Pruszyński Media oraz Audioteka.pl przedstawiają Denis Lehane, Brudny Szmal. Przełożyła Maciejka Mazan. Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński. Dla Toma i Sary to dopiero było love story. Więc czarne owce na nie wołamy, bezpieczne w naszej zagrodzie. I może słyszą to i pytają, czemu, gdy stoją na chłodzie. Richard Barton, Czarne owce. Rozdział pierwszy. Na ratunek. Bob znalazł psa 2 dni po Bożym Narodzeniu, kiedy osiedle trwało w milczeniu, zziębnięte, skacowane i wzdęte. Wracał jak zwykle ze zmiany od 4 do 2 w barze kuzyna Marwa w Buckingham Flats. Przepracował tam ze 20 lat. Tej nocy nie było ruchu. Millie zajęła swój stały stolik w kącie, gdzie kiwała się nad koktajlem Tom Collins i czasem szeptała do siebie albo udawała, że ogląda telewizję, byle tylko nie wracać do domu starców na Edison Green. Sam kuzyn Marv zjawił się w lokalu i został na dłużej. Utrzymywał, że przegląda rachunki, ale głównie siedział przy stoliku w głębi sali, czytając biuletyn wyścigowy i pisząc SMS-y do swojej siostry Dottie. Pewnie zamknęliby wcześniej, gdyby nie przyjaciele Richiego Willena, którzy zajęli stolik w kącie naprzeciwko Millie, wznosząc toasty za dawno zaginionego kompana, którego uznano już za zmarłego. Dokładnie 10 lat temu Richie Willen wyszedł z lokalu kuzyna Marwa, by skombinować trochę trawy bądź metakwalonu. Wśród jego przyjaciół nadal stanowiło to temat sporny i już nie wrócił. Zostawił dziewczynę, dzieciaka, którego nigdy nie widział, a który mieszkał z matką w New Hampshire, i samochód czekający w garażu na wymianę spoilera. To właśnie ten samochód utwierdził wszystkich w przekonaniu, że Richie nie żyje. Nigdy w życiu dobrowolnie nie zostawiłby swojej fury. Po prostu kochał tego cholernego grata. Bardzo niewiele osób nazywało Richiego Willena jego prawdziwym imieniem. Był bardziej znany pod ksywką Dawne Czasy, bo gęba mu się nie zamykała na temat tego jednego roku, kiedy grał jako quarterback w liceum East Buckingham. To za jego sprawą drużyna osiągnęła wynik 7-6, co może nie wydaje się jakąś rewelacją, dopóki nie spojrzy się na wyniki przed i po Richim. No więc tej nocy w barze kuzyna Marwa siedzieli kumple od dawna zaginionego i uznanego za zmarłego gościa. Sally, Donnie, Paul, Stevie, Sean i Jimmy i gapili się, jak drużyna Heat wyciera boisko zawodnikami Boston Celtics. Bob bez pytania przyniósł im 5. kolejkę na koszt firmy, akurat gdy na ekranie wydarzyło się coś takiego, że wszyscy podnieśli ręce i jęknęli albo krzyknęli. Za starzy jesteście, dziady, ryknął Sean w stronę telewizora. Nie aż tacy starzy, zaoponował Paul. Rondo właśnie zablokował LeBrona swoim balkonikiem, odparł Sean. A ten skurwiel, jak mu tam, Bogans? Jest twarzą pieluch dla dorosłych. Bob postawił drinki przed Jimmym, kierowcą szkolnego autobusu. Może się wypowiesz, zagaił Jimmy. Bob poczuł, że się rumieni. Często mu się to zdarzało, kiedy ludzie patrzyli na niego tak, że czuł się zobowiązany też na nich spojrzeć. Koszykówka mnie nie interesuje. A w ogóle coś cię interesuje? Odezwał się Sally, który pobierał opłaty na autostradzie. Lubisz czytać? Oglądasz Randkę w ciemno? Polujesz na bezdomnych? Wszyscy zachichotali, a Bob uśmiechnął się przepraszająco. Firma stawia, powiedział i odszedł, odcinając się od gwaru za swoimi plecami. Widziałem, jak laski, naprawdę niezłe dupy, usiłowały go poderwać, a ten nic, odezwał się Paul. Może jara się facetami, podsunął Sally. On się niczym nie jara. Sean przypomniał sobie o dobrym wychowaniu i uniósł kieliszek w stronę Boba, a potem kuzyna Marwa. Dzięki, chłopaki. Marv, który przeniósł się za bar, spojrzał znad gazety, uniósł kieliszek z uśmiechem i wrócił do czytania. Pozostali również unieśli swoje drinki. Ktoś chce coś powiedzieć? Spytał Sean. Za Richiego dawne czasy Willena, powiedział uroczyście Sally. Rocznik 92. Śmieszny był z niego sukinsyn. Niech spoczywa w pokoju. Reszta chłopaków mruknęła z aprobatą i opróżniła szkło. Marv złożył gazetę, podszedł do Boba, który wstawiał brudne szklanki do zlewu i spojrzał na facetów w barze. Postawiłeś im kolejkę? Spytał. Piją za zmarłego przyjaciela. Chłopak nie żyje, nie wiem, z 10 lat. Marv włożył skórzaną wyścigową kurtkę, w której zawsze chodził. Kurtkę, która była modna w czasach, gdy samoloty zderzyły się z bliźniaczymi wieżami w Nowym Jorku, ale wyszła z mody, zanim budynki runęły. Musisz w końcu się otrząsnąć i przestać stawiać drinki za zdrowie trupa. Bob w milczeniu opłukał szklankę przed wstawieniem jej do zmywarki. Kuzyn Marv włożył rękawiczki i szalik i spojrzał na Millie, siedzącą po drugiej stronie baru. Skoro o tym mowa, nie możemy pozwalać, żeby tu przesiadywała i nie płaciła za drinki. Bob ustawił kolejną szklankę na górnej półce. Nie piję dużo. Marv pochylił się do niego. Kiedy ostatnio kazałeś jej zapłacić? A po północy pozwalasz jej tu palić. Niech ci się nie wydaje, że nie wiem. To nie darmowa jadłodajnia, to bar. Jak dziś nie zapłaci, niech nie wraca, dopóki nie znajdzie pieniędzy. Bob spojrzał na niego. Ma na rachunku ze $100. 140. Marv zatrzymał się przy drzwiach. A, i wiesz co? Zdejmij te świąteczne duperele, już 27. A trzech króli? Spytał Bob. Marv utkwił w nim ołowiane spojrzenie. Nawet nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Oznajmił i wyszedł.